Czy ty wiesz, ile Spotify płaci artystom za odtworzenie jednej piosenki?
0,003 do 0,005 dolara. Ja próbowałam to przeliczyć na centy, ale jakoś mnie ta wyższa matematyka przerasta.
Okej, okay. A ja się pofatygowałam i przeliczyłam. To 0,3 centa do połowy centa, czyli 0,5, czyli w skrajnych przypadkach, żeby zarobić tego jednego centa, ktoś musi odtworzyć daną piosenkę ponad 3 razy. A jeżeli to jest szokujące, to proszę sobie pomyśleć, że żeby zarobić jednego dolara, to ta jedna piosenka musi być odtworzona średnio 250 razy.
Średnio, bo rzeczywiście są takie wyliczenia, tak? Bo te 0,3 centa, 0,5 centa, no to są widełki. I zaczynamy ten odcinek od tej matematyki, bo ledwie nagrałyśmy poprzedni o artystach walczących o przetrwanie w świecie technologii, gdy kolejny Big Tech postanowił nam po prostu dopisać puentę. Spotify, bo to oczywiście o tej firmie mowa, pogroził polskiemu rządowi palcem, że jeżeli wprowadzi tantiem od internetu, to będzie zmuszony podnieść ceny, no nie te wyceny dla artystów, nie, nie. Będzie zmuszony podnieść ceny subskrypcji swoim użytkownikom.
Swoją siłę postanowił pokazać także inny Big Tech, TikTok, choć ten nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych. A to dlatego, że USA po raz, właściwie to już nie wiem, który, próbują doprowadzić do zbanowania tej aplikacji. No i żeby zapobiec tym legislacyjnym harsom, TikTok zachęcił swoich użytkowników, żeby zawalczyli o przyszłość swojej ulubionej aplikacji.
Ale to nie koniec rozgrywek w świecie technologii, bo dodatkowo trwa batalia między Elonem Muskiem i OpenAI oraz prezesem OpenAI samym Altmanem. W grze jest nie tylko pozew, który wytoczył Musk, ale i wyciąganie maili, w których obie strony przekonują, że to nie oni są cynikami goniącymi tylko za zyskiem ze sztucznej inteligencji. No jak zawsze, dzieje się dużo i intensywnie.
Dlatego w tych historiach w wersji light witają
Sylwia Czubkowska
i Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutro Nauci w Gazecie Wyborczej.
Tech Historie. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.
Jak zawsze, zanim przejdziemy do dzisiejszych tematów, chcemy wam podziękować za to, że słuchacie naszych opowieści, za wszystkie komentarze, dyskusje, za wasze oceny, za subskrypcje w platformach podcastowych. To naprawdę sprawia nam ogromną przyjemność, ale przede wszystkim pozwala dotrzeć szerzej z informacjami o technologiach, więc jak zawsze prosimy o jeszcze więcej.
Szczególnie, że po tym dzisiejszym odcinku jest jakaś taka niewielka szansa, że wasze wsparcie może okazać się naprawdę przydatne, no bo w końcu tak podcasterzy, jak i muzycy są naprawdę mocno zależni od dobrej woli tych tajemniczych algorytmów napędzających wielkie platformy, na których można nas słuchać. No a że zaczynamy odcinek od opowieści właśnie o Spotify, no to nie wiadomo, czy w dalszym ciągu będziemy tak widoczne, jak jesteśmy teraz.
Ale o tą widoczność, za to bardzo postarało się Spotify. Postarali się, by o nich pisać i mówić. List, jaki polski oddział tej firmy rozesłał kilka dni temu do mediów, aż prosi się o omówienie i o komentarz. Chodzi oczywiście o reakcję Spotify na fakt, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz obiecał wpisać, można powiedzieć w końcu, tak zwane tantiemy z internetu do nowelizacji ustawy o prawie autorskim.
O całej sprawie tantiem z internetu szczegółowo opowiadamy w poprzednim odcinku, tym, który ma numer 73 i naprawdę zachęcamy do jego odsłuchania. Jeżeli jednak wciąż macie ten odcinek, musicie go nadrobić, no to na potrzeby tego dzisiejszego pokrótce streścimy sprawę. Chodzi oczywiście o to, że Ministerstwo Kultury obiecuje zaktualizować prawo autorskie i uwzględnić w nim nowe sposoby zarabiania. Bo obecnie jest tak, że artyści otrzymują wynagrodzenie na etapie tworzenia na przykład serialu lub filmu od producenta, a potem w ramach wypłacanych tantiem w momencie, kiedy ich utwór jest gdzieś emitowany, na przykład w telewizji, na przykład w kinie, a teraz ma być do tej opcji dodana kolejna za odtwarzania seriali lub filmów w serwisach streamingowych po prostu, czyli na Netflixie, na HBO, na Disneyu i tak dalej, i tak dalej.
Być może też właśnie będzie ta nowa opcja rozszerzona o serwisy streamingowe muzyczne, ale ja ci się przyznam, że ja nie mam wcale takiej pewności, że tak konkretnie ma to wyglądać w nowej wersji nowelizacji ustawy o prawach autorskich. Co ciekawe, tak to odczytuje Spotify. Nasz poprzedni odcinek kończył się na zapowiedzi Sienkiewicza, że teraz właśnie w pracach nad nowelizacją prawa nie będzie, wiesz, szemranego lobbingu, bo będzie komisja sejmowa, której obrady są transmitowane na żywo, więc wszystko będzie przejrzyste i będzie takie, wiesz, będzie widać, kto z jakim konkretnie argumentem przychodzi. Ironizowałyśmy wtedy tak trochę, że ten lobbing naprawdę nie musi odbywać w Sejmie, ani przed kamerami. I Spotify, jak widać, postanowiło po prostu potwierdzić nasze słowa.
Tak, bo chociaż w dość zaskakującej formie, bo zamiast po cichu pukać do drzwi urzędników, jak zwykle odbywa się lobbying. Zresztą być może w dalszym ciągu tak robią. Jeżeli coś o tym wiecie, to oczywiście dajcie nam znać. To Spotify opublikowało list otwarty, a w nim Dusty Jenkins, czyli dyrektorka do spraw Public Affairs oraz Mateusz Smułka, który jest Music Team Leadem na polski rynek w Spotify, piszą tak, i to jest cytat. Wprowadzenie przepisów dotyczących podwójnej płatności jest całkowitym zwrotem ze strony rządu i świadczy o braku zrozumienia negatywnego wpływu, jaki proponowane rozwiązanie będzie miało na polski przemysł muzyczny.
To jest naprawdę bardzo ciekawe, bo tak jak przed chwilą mówiłam, ten list i te argumenty wskazują na to, a trzeba zaznaczyć, że jest poniedziałek rano, więc my jeszcze nie wiemy tak naprawdę na ten moment, jak będzie wyglądała ta nowa wersja nowelizowanej ustawy, ale to wskazuje na to, że Spotify zapowiedź Sienkiewicza odczytało tak, że tantiemy mają dotyczyć nie tylko przemysłu filmowego, ale i muzycznego.
Tak, no i właśnie to tak bardzo odpaliło tego giganta, który dalej pisze tak, i to jest znowu cytat. Spotify nie jest w stanie wchłonąć dodatkowych kosztów podwójnej płatności. W przypadku nałożenia dodatkowej płatności koszt musiałby zostać zrekompensowany kosztem naszego wsparcia dla lokalnych artystów, podwyżką cen dla polskich użytkowników lub innymi środkami. No i dalej piszą, że, i to jest znowu cytat, nałożenie na muzyczne platformy streamingowe podwójnej opłaty za te same treści znacznie obciążyłoby działalność Spotify w Polsce, ograniczając nasze możliwości inwestycyjne. Wpłynęłoby to niewątpliwie na nasze możliwości wsparcia dla krajowych artystów oraz na samą usługę, z której z zadowoleniem korzysta wielu konsumentów.
Czyli w wielkim skrócie, nałożycie na nas tantiemy, to podwyższymy użytkownikom stawki za subskrypcję, albo obetniemy stawki już wypłacanego wynagrodzenia dla muzyków, czyli tam te 0,0003 dolara do 0,00, tam 5 dolara będzie za dużo.
Tak, no więc myśmy próbowały dopytać, co Spotify ma na myśli, mówiąc, że obecnie wsparcie. No i Spotify w zasadzie w oświadczeniu, które nam przesłało, powtarza te myśli, które znalazły się w liście i oni dokładnie napisali nam tak, znowu cytuję. W pełni popieramy prawo twórców do uczciwego wynagrodzenia. Jednak wszystko, co zmusiłoby nas do płacenia dwa razy za te same treści, za które już płacimy właścicielom praw, zostałoby zrekompensowane przez ograniczenie naszych inicjatyw wspierających lokalnych artystów. Mówiąc bardziej bezpośrednio, mogłoby to oznaczać mniej pieniędzy na wsparcie redakcyjne i programy lub wpłynąć na naszych użytkowników wyższymi cenami usług lub gorszym doświadczeniem. Koniec cytatu. No a w odpowiedzi na pytanie, dlaczego publikują list otwarty do rządu, de facto stawiając im warunki, odpisali tak. Znowu cytat. Strasznie dużo cytatów dzisiaj mam. Celem publikacji naszego oświadczenia było poinformowanie o możliwych skutkach wprowadzenia dyrektywy w jej obecnej formie. Koniec cytatu.
Aha, czyli taki słoj. Już nie zakulisowy lobbying, tylko otwarty szantażyk. A tu jest jakiś postęp.
Tak. Tak, no i jednocześnie w tym liście Spotify wyliczało, jakie ma zasługi dla rozwoju polskiego rynku muzycznego. No i można było tam przeczytać między innymi, że w ubiegłym roku firma polskim artystom wypłaciła 130 milionów złotych z 35 miliardów z takiej puli globalnej. Co więcej, to w zasadzie nie dziwi. 90% najpopularniejszej muzyki w Polsce na tej platformie to są utwory polskie.
No i trzeba przyznać, że faktycznie i streaming, i Spotify mają naprawdę duży wpływ na rynek muzyczny, ten światowy i polski. I faktycznie też to, że polska muzyka w ostatnich latach odnosi tak duże sukcesy, również komercyjne, pewnie streaming w jakiś sposób wspiera. Bo to jednak jest otwarcie na przykład na wielu nowych artystów, na nowe trendy muzyczne. Zobaczmy chociażby jak hip-hop, nie? Sobie świetnie polski daje radę. To też jest najprawdopodobniej, wiesz, ta możliwość się pojawiła dzięki temu chociażby, że wiesz, wyszła muzyka tylko ze stacji radiowych i z telewizji, tak? Gdzie tam jest jednak dużo różnych ograniczeń i nie ma co ukrywać. Spotify do tego przyłożył bardzo mocno rękę. Tylko, że sprawa, jeżeli chodzi o wynagradzanie artystów za te właśnie udostępnienia, za odsłuchy w streamingach, jest znacznie bardziej skomplikowana, bo choć te pieniądze są spore, jak się spojrzy na taki ten budżet globalny albo na te budżety krajowe, to praktycznie od powstania firmy, od powstania Spotify w 2006 roku, co chwilę wybuchają kontrowersje wokół kompensacji pracy muzyków i wypłaconych wynagrodzeń za te odsłuchy w streamingu. I to są kontrowersje na całym świecie.
Najgłośniejszym przykładem takich kontrowersji było oczywiście odejście współczesnej królowej popu, czyli Taylor Swift, która 10 lat temu zniknęła ze Spotify. No i swoją decyzję oczywiście uzasadniała tym, że serwisy streamingowe pozbawiają artystów przychodów, a muzyka nie powinna być darmowa, tak mówiła w jednym z wywiadów. No i z dzisiejszej perspektywy jest to dość ironiczne, bo gdy Swift odchodziła ze Spotify, to platforma za jedno odtworzenie płaciła 0,6 centa do 0,8 centa, czyli niemal dwa razy więcej niż dzisiaj.
To być może też wynika z tego, że coraz po prostu większa grupa artystów jest na tym Spotify'u, tak? Więc te gdzieś budżety do dzielenia się zaczynają się powoli może nie tyle kurczyć, co bardzo dzielić, tak? I o tym też trochę mówiłyśmy w poprzednim odcinku, kiedy wskazywałyśmy na konkurencję ze strony tutaj tym razem muzyki wytwarzanej przez sztuczną inteligencję, ale jakby nie było, problem jest. Problem wraca co jakiś czas. Sama Taylor Swift też na Spotify zresztą wróciła, tam bodajże po 3 latach tej wielkiej takiej obrazy i smuty. Ale też o jej powrót toczyła się istna batalia. Ponoć nawet sam założyciel i prezes Spotify, Daniel Ek, był zaangażowany w próby przywrócenia tej piosenkarki i jej muzyki do zasobów Spotify.
Tak, ona wróciła, zresztą jej przypadek jest bardziej złożony. My tutaj nie wchodzimy w dywagacje na temat tego, że ona wówczas nie była właścicielką praw autorskich do swoich piosenek, więc nie mogła na nich bezpośrednio zarabiać. To zostawiamy na jakąś inną opowieść, ale ważniejsze jest to, że mimo tego, że Swift wróciła, to tak naprawdę przecież problemy artystów ze Spotify, ani krytyka tej platformy się bynajmniej nie skończyły. Co ciekawe, ostatnio pod koniec ubiegłego roku gigant ogłosił, że od 2024 roku wstrzyma wypłacanie tantiem twórcom, których utwory nie przekroczyły 1000 odtworzeń w skali roku. I ten problem dotyczy dziesiątek milionów utworów, które wygenerowały pewne zyski dla Spotify. Teraz te pieniądze mają trafić do puli, z której serwis wypłaca tantiemy pozostałym, tym bardziej popularnym artystom. Sporo krytyki budzi także dopuszczanie muzyki, właśnie tak jak wspomniałaś, wygenerowanej przez AI do zarabiania na Spotify. No i o tym też mówiłyśmy w poprzednim odcinku.
No jakby nie było, wokół tej firmy naprawdę dzieje się dużo, bo do tych zmian, jeżeli chodzi o wynagradzanie twórców, o tych wszystkich kontrowersji, dochodzi jeszcze sytuacja, w której ta firma, podobnie zresztą jak inne cyberkorpy, jest w procesie ogromnych zwolnień. Już w ubiegłym roku zwolniła 6% swojego zespołu, swojej załogi, a teraz pozbywa się kolejnych 1500, czyli 17% pracowników. To jest potężne zwolnienia.
Tak, ale wiesz, to raczej jest kwestia rynku i spowalniającej gospodarki, a nie problemów w samym Spotify, bo ta firma zamykała poprzedni rok zasadniczo na plusie i to całkiem ładnym, bo w lutym ogłosili wyniki finansowe zamykające rok i chwaliła się wtedy, że liczba aktywnych użytkowników w skali miesiąca wzrosła o 23% do 602 milionów osób. Liczba subskrybentów wzrosła o 15% rok do roku do 236 milionów osób. Przychód wzrósł o 16% do niemal 4 miliardów euro. Co prawda jest tam w tej całej tabeli jedno pole, które świeci się na czerwono, jest na minusie i jest to oczywiście dochód netto i Spotify jest tam na minusie 70 milionów euro, no ale w kontekście historycznym nawet ten minus jest historycznie najniższy. I to oznacza, że ten minus jest i tak o 74% wynikiem wyższym niż rok wcześniej.
A okej, okay, czyli straty, ale po prostu mniejsze straty niż rok wcześniej. Mhm. No wiadomo zresztą, jak jest z takimi stratami. One są często po prostu dobrze księgowane, nie ma co ukrywać.
Też reinwestowane i tak dalej.
Ale widać, że Spotify jest w jakimś takim poważnym procesie zmian. Widać to chociażby ze względu na podwyżki opłat za subskrypcje, które się pojawiły jeszcze przed zapowiadanymi tantiemami od internetu, bo przecież w tym roku, od kwietnia, czyli właściwie za kilka dni, po raz pierwszy zdrożeje abonament za Spotify w Polsce, po raz pierwszy od powstania tej platformy, po raz pierwszy od jej udostępnienia. Więc trzeba też przyznać, że bardzo długo były utrzymywane te stawki. Ten wzrost będzie tam rzędu 20-30% w zależności od rodzaju pakietu. To jest tak naprawdę po kilka złotych miesięcznie, tak około 6-8 złotych. Więc nie jest jakiś taki chyba dramat bardzo dla użytkowników. Zobaczymy. Ale co bardzo ważne, to nie jest tak, że tylko Polskę te podwyżki dotknęły.
Tak, na świecie taka fala podwyżek wydarzyła się już rok temu i dotknęła wówczas 50 rynków, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Litwy, Holandii, Austrii i tak dalej. No i tak jak teraz w Polsce, tak wówczas tam to była pierwsza podwyżka od 2011 roku, czyli odkąd de facto Spotify zaczął działać na tamtych rynkach. No i można byłoby zapytać, dlaczego wówczas do tej podwyżki nie dołączono Polski?
To bardzo ciekawe pytanie. Wręcz tak ciekawe, że może zostawimy je dziś otwarte i wrócimy do niego w innym odcinku, bo aż się prosi, by jednak o Spotify, historii tej firmy i jej pozycji nagrać jednak cały odcinek.
No tak, bo chociaż dzisiaj mówiłyśmy o Spotify, który według danych za 2021 rok oczywiście rządzi rynkiem streamingu, no to Spotify ma tam konkurentów, którymi są oczywiście Apple Music, Amazon czy też Tencent.
Czy ktoś powiedział Chiny?
Ja kiedyś naprawdę obiecuję, nagram, jak ty się odpalasz na samą wzmiankę czegokolwiek, co dotyczy Chin. Chociaż dzisiaj oczywiście nie będziemy wzmiankować wyłącznie o Chinach, bo opowiemy państwu o kolejnym rozdziale sagi doskonale znanego chińskiego czempiona.
Chociaż pamiętajmy, ten chiński czempion twierdzi, że nie jest chiński, tylko singapurski.
I że nie jest czempionem.
No. Też. Nie jest czempionem w Europie. Chodzi oczywiście o TikToka i o to, że po raz kolejny, czyli co najmniej trzeci, jak próbowałam się doliczyć, trzeci taki duży, amerykańska administracja próbuje doprowadzić do zbanowania tej aplikacji. Tym razem już nie tylko na urządzeniach urzędników i wojskowych, ale tak całościowo, dla wszystkich. Tak, na grubo. I co więcej na grubo, bo we współpracy republikanie z demokratami mają na to poważny plan.
Tak, chodzi o to, że na początku marca do kongresu trafił projekt ustawy, która nazywa się Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, czyli akt chroniący Amerykanów przed aplikacjami kontrolowanymi przez zagranicznych wrogów albo przeciwników. No i ta ustawa zakazuje udostępniania w sklepach z aplikacjami programów, które należą do firm z tych tytułowych zagranicznych przeciwników. To brzydko brzmi, ale chodzi o państwa uznane za wrogie, czyli Chiny, Rosję, Iran, Koreę Północną. No i efektem tej ustawy miałaby być nowa czarna lista, tym razem pomyślana właśnie w kierunku różnych aplikacji, no ale nie ma co ukrywać, głównym celem jest tutaj TikTok. Ustawa zakłada, że wskazani właściciele takich aplikacji mieliby 165 dni na odsprzedaż udziałów. No a gdyby do tego nie doszło, no to te aplikacje miałyby zostać zbanowane przez App Store czy też Google Play.
I to wygląda jak zupełnie nowy plan. Bo rzeczywiście to jest trochę inna filozofia niż te podejścia sprzed roku, kiedy też chociaż był przysłuchiwany Xu Zhiqiu przed kongresem. Co więcej, to wygląda też na taką dosyć dużą determinację, bo to prawo bardzo szybko zaczęto procedować, a tam, gdzie jest akcja, tam oczywiście musi być reakcja. No i była reakcja TikToka. I to była taka reakcja, która daje dużo do myślenia, można powiedzieć. Bo w odpowiedzi na wysiłki polityków TikTok użył własnej siły i zaczął wyświetlać swoim użytkownikom w Stanach Zjednoczonych specjalne pop-upy nawołujące do dzwonienia do lokalnych kongresmenów, by sprzeciwić się projektowi tego nowego prawa. I to były takie rzeczywiście duże zakładki z taką odezwą Call Now, czerwonym batonem. Firma po prostu przemyślała, jaki cel chce osiągnąć, więc nie tylko wzywała do tego dzwonienia, ale co więcej pytała użytkownika o kod miejsca, w którym się znajduje.
I na tej podstawie.
Kod pocztowy, tak. I na tej podstawie podpowiadała numer telefonu konkretnego kongresmena, konkretnego, czyli z tego danego okręgu, tak? Czyli już bardzo skracała też tą ścieżkę użytkownikowi, który nie musiał szukać, do kogo ma dzwonić i tak dalej. Więc jakby jeszcze mało było, to TikTok wysłał pusza w tej sprawie swoim użytkownikom, przypominając, że tutaj trzeba wystąpić w ochronie swojej ukochanej aplikacji.
No i okazało się, że ten pomysł naprawdę był bardzo skuteczny, bo biura kongresmenów...
Nie wiem, czy skuteczny, ale upierdliwy na pewno.
Wiesz co, ten szturm telefonów, które przeżyły biura kongresmenów, wskazuje, że jednak skuteczny pod tym względem takiej aktywizacji ludzi.
No tak.
Bo telefony dzwoniły w zasadzie bez przerwy, nawet do 20 razy na godzinę, czyli średnio co 3 minuty. No i pracownicy tych biur naprawdę bardzo się na to skarżyli. Było to tak uciążliwe, że niektóre biura wręcz poblokowały swoje telefony.
Aczkolwiek niektórzy pracownicy też potem opisywali w mediach społecznościowych, że te telefony bywały zabawne, bo na przykład, wiesz, osoby dzwoniące się pytały, co to w ogóle jest ten kongres, nie? Co mogłoby wskazywać na to, że dzwonili też młodzi ludzie. Sam TikTok się oficjalnie bronił i zapewniał, że wysłane były te informacje tylko do osób powyżej 18 roku życia. Bardzo możliwe, że tak i niekoniecznie 18-19-latkowie wiedzą, jak działa system polityczny w Stanach Zjednoczonych. Ale to było pospolite ruszenie, trzeba przyznać. To jeżeli, tak jak powiedziałaś, jeżeli chodzi o mechanizm aktywizacji użytkowników, było skuteczne. Tylko, że nie okazało się skuteczne de facto legislacyjnie, politycznie, bo tak naprawdę ten szturm na biura kongresmenów tylko rozsierdził polityków i ustawa stosunkiem głosów 50-0 przeszła przez Komisję Handlu do dalszych prac. Co oczywiście jeszcze nie oznacza, że nowe prawo wejdzie w życie, tak? No ale przeskoczyło kolejny tam szczebelek na drodze.
50-0 to jest niesamowita proporcja, dlatego że Ameryka jest co najmniej tak podzielona jak Polska.
Szczególnie teraz bardziej. W czasie kampanii wyborczej, tak? Więc to nie jest tak, że ta jednomyślność demokratyczno-republikańska jest taka bardzo oczywista.
No ale wiesz, ja się też spodziewam, że to też nie było ostatnie słowo TikToka i że ten nasz TikTok wciąż ma jakieś asy w rękawie i kolejne pomysły na uruchomienie oporu społecznego. I ja jestem też przekonana, że próba tej blokady na pewno, na 1000% zderzy się w Stanach ze świętą tam pierwszą poprawką do konstytucji, która broni wolności słowa, bo już przy poprzednich podejściach do blokad ten argument był powszechnie używany i w obronie TikToka wychodziło naprawdę bardzo dużo amerykańskich organizacji takich pozarządowych.
Tak, i przypomnijmy sobie, to przecież protestowały te organizacje, normalnie były takie protesty przed kongresem w Waszyngtonie i protestowało chociażby Human Rights Watch, chociaż oni równolegle też podnosili problem cenzury i inwigilacji w Chinach. Podobnie wypowiadały się też takie ważne organizacje jak The American Civil Liberties Union, czy nawet Amnesty International. I ja jestem przekonana, że te organizacje teraz też staną w obronie TikToka.
Ja tylko tak nieśmiało przypomnę, że przewidywałam, że ten rok będzie kolejnym rokiem próby zablokowania TikToka, a także rokiem rozwoju AI.
No tak. No to są AI, że tak powiem, bez przerwy. Bez tak. przerwy. Próbujemy, ale się nie da. Więc musimy odblokować naszą króciutką blokadę AI. Ona trwała cały jeden odcinek. I to jeszcze odcinek poprzedni, nie dwa odcinki temu. Bo w świecie sztucznej inteligencji cały czas dzieje się bardzo dużo. I znów mamy powód też do opowiadania o Elonie Musku.
No tak, no bo jest o czym, bo Elon...
Ja myślę, że Elon to w ogóle ma taki plan. On się odpala regularnie, żeby dziennikarze mieli się czym zajmować, żeby nie było za nudno.
Jesteśmy mu bardzo za to bardzo wdzięczne, żeby nie było. Naprawdę. W każdym razie, jeżeli państwo nie pamiętają, to Elon Musk na początku marca pozwał firmę, którą sam współzakładał i której od początku pomagał finansowo, czyli oczywiście OpenAI, a także prezesa tej spółki, czyli Sama Altmana.
Musk pozwał OpenAI, bo uważa, że ta firma sprzeniewierzyła się pierwotnym ideom, odeszła od misji tworzenia sztucznej inteligencji, która będzie służyć całej ludzkości na rzecz takiego bardzo prozaicznego zysku. Co więcej, według miliardera Sam Altman, czyli prezes OpenAI oraz Greg Brockman, czyli jej dyrektor generalny, złamali kontrakt, na mocy którego powstała ta spółka w 2015 roku. Dla przypomnienia, pierwotnie OpenAI miał być organizacją non-profit, firmą raczej badawczą niż komercyjną, a wyniki badań miała publikować w wersji otwartego dostępu, skąd też zresztą nazwa OpenAI.
Tak, tylko że no, świat się zmienił. Elon Musk odszedł z firmy, no a OpenAI zmieniła strukturę i ze spółki non-profit stała się for-profit. O tej strukturze i o historii firmy opowiadałyśmy zresztą w odcinku numer 59, tym o kulisach listopadowego nagłego przewrotu i zwolnienia Sama Altmana. Niedługo po nagraniu tego odcinka Altman został przywrócony, ale najważniejsze informacje o strukturze i historii OpenAI są wciąż aktualne. No a w międzyczasie oczywiście sam Musk zaczął też rozwijać własną firmę generatywnej AI.
Czyli kolejny X, nie? XAI.
Tak.
Do tego, czy pozew złożył zatroskany obywatel, czy przedsiębiorca z konkurencji, to jeszcze dzisiaj przejdziemy. Na razie jednak trzeba sobie powiedzieć, że Musk domaga się, aby OpenAI publicznie udostępniło kod źródłowy swojego programowania, no i wyniki badań, a także, by ChatGPT-4 nie był używany w celach zarobkowych. Czyli tak naprawdę chciałby tą firmę zaorać.
Tak, tak. No i na odpowiedź OpenAI nie trzeba było długo czekać, jednak zamiast jakiegoś nudnego oświadczenia prawnika, spółka udostępniła kilka mail od lub do Elona, które były wysyłane w latach 2015-2018, czyli wtedy, kiedy Musk jeszcze był w OpenAI. No i mają one udowadniać, że Musk jest hipokrytą, który dziś chce być tym głosem krytyki, a kilka lat temu sam chciał, żeby OpenAI zarabiało. Zatem przejdźmy może przez takie najważniejsze maile, które udostępniło OpenAI.
I tak, w 2015 roku, gdy Altman i Brockman zbierali pieniądze na rozkręcenie działalności, chcieli zebrać od inwestorów $100 milionów. Ale jak wynika z udostępnionego maila Muska z tamtego czasu, miliarder miał inne zdanie. I to jest cytat. Musimy celować wyżej niż $100 milionów, żeby nie wyjść na bezradnych w odniesieniu do Google i Facebooka. Powinniśmy powiedzieć, że celujemy w miliard.
Tak, i dalej spółka pisze, że w 2017 roku, gdy dalej chcieli rozwijać generalną sztuczną inteligencję, generalną, czyli tą, której inteligencja ma być porównywalna lub wyższa od inteligencji człowieka, to wówczas zdali sobie sprawę, że po pierwsze będzie to bardzo droga zabawa, taka, która prawdopodobnie sprawi, że na drodze do tego celu będą przepalać naprawdę miliardy dolarów rocznie, no a po drugie spółka łącznie z Elonem uznała, że łatwiej będzie pozyskiwać kapitał tego rzędu, jeżeli przestaną być spółką non-profit, no i zapewnią inwestorom zwrot z inwestycji.
Najciekawsza jest jednak wymiana Mady Maska i Ilii Sutskavera, czyli głównego naukowca firmy. Ten drugi w 2016 roku pisał: ten artykuł opisuje przypadek, gdy AI zaczyna tak szybko się rozwijać, że wchodzimy w osobliwość. A jeśli tak się stanie i niebezpieczna AI jest łatwiejsza do zbudowania niż bezpieczna? Tu udostępniając wszystko w otwartym dostępie, dajemy komuś bez skrupułów dostęp do przytłaczającej ilości sprzętu do budowania takiej niebezpiecznej AI, która może osiągnąć świadomość. Im będziemy bliżej stworzenia AI, tym więcej sensu będzie miało bycie mniej otwartym. I tutaj kontynuuje dalej Sutskaver. Otwartość w OpenAI oznacza, że każdy powinien korzystać z owoców sztucznej inteligencji, gdy ta już powstanie. Ale całkowicie w porządku jest nie dzielenie się wynikami badań, choć dzielenie się wszystkim jest zdecydowanie właściwszą strategią w perspektywie krótko i prawdopodobnie średnioterminowej dla celów rekrutacyjnych. I na ten taki dosyć długi i bardzo mocny wywód Elon odpisał jednym słowem. Yep.
Cytatów oraz historii w tym oświadczeniu OpenAI jest naprawdę dużo. Znajdziemy tam na przykład sugestie, że Musk proponował, żeby wcielić OpenAI do Tesli. Tylko że te wszystkie ujawnione maile, tak naprawdę one są wyrwane z kontekstu. Wiadomo, kiedy te zostały wysłane, bo daty są widoczne, ale czasem usunięty jest nadawca, czasem odbiorca, czasem tytuł lub cały fragment. Czyli de facto firma pokazała to, co jest im wygodne. Ale jest tam też takie jedno zdanie, które mi utkwiło w pamięci, i to jest znowu cytat. Niestety, przyszłość ludzkości jest w rękach. I to jest fragment ocenzurowany. I teraz po prostu ja się odkąd to przeczytałam, zastanawiam, w czyich rękach jest ta przyszłość ludzkości.
A pamiętasz, jak się zastanawiałyśmy przy tym zwolnieniu Sama Altmana, czy przypadkiem to nie jest ten taki scenariusz, że z przyszłości ktoś wysłał informację, że to jest moment, w którym jednak, wiesz, Skynet, nie?
I trzeba, oczywiście, że pamiętam.
Trzeba jednak, no może nie sprzątnąć tego dzieciaka, ale przynajmniej sprzątnąć Sama Altmana z pozycji CEO. I tu jest się o czym zastanawiać. Ta z tą osobliwością niestety, ciężka historia.
Tak czy inaczej, to zapewne nie jest ostatnia wymiana ciosów pomiędzy Maskiem i OpenAI, tym bardziej, że sam Musk w zasadzie niemal dokładnie rok temu podpisał list otwarty, w którym apelował o co najmniej 6-miesięczne zawieszenie prac nad narzędziami AI. I ten list podpisali także Steve Wozniak, czyli założyciel Apple, Yuval Harari, czyli bardzo znany historyk izraelski. Ale okazało się, że w momencie publikowania listu Musk już od 2 tygodni miał w swojej stajni wspomnianą spółkę xAI, która rozwija własną generatywną AI o nazwie Grok. I trudno o niej powiedzieć coś więcej, poza tym, że istnieje, bo jak na razie nie widzieliśmy jakichś bardzo spektakularnych wyników tej spółki, a nie efektów.
Za to można z dosyć dużą dozą bezpieczeństwa założyć, że nowa saga OpenAI będzie miała kolejną odsłonę, którą oczywiście będziemy i pilnie obserwować, i relacjonować.
A na razie zostawiamy Państwa z pełnym archiwum naszych odcinków, które można odsłuchać we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Z prośbą, żebyście o nas nie zapomnieli i bronili nas przed Spotify, w razie tak, gdyby tak. Jednak. I pytaniem, czy nagrać taki duży odcinek o Spotify, czy jesteście zainteresowani tym tematem? Tasia podpowiada odpowiedź. I oczywiście w opisie dzisiejszego odcinka będą linki do źródeł, do pogłębionych informacji na temat tematów, o których mówiłyśmy.
Zaczepiacie nas też w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie, textorie_podcast. No i piszcie na naszego maila textorie@tok.fm.
I bardzo jeszcze dziękujemy za całą pomoc i wydawanie Katarzynie Michałowskiej.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Textorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Storie.